stronę długowieczności.
Profesorze, geroterapeutyki dzisiaj trafiają na tapet. Dość trudna nazwa. Wytłumaczysz, skąd ona pochodzi? Co znaczy?
No, jak wiele trudnych słów pochodzi z greki. Mhm. Geron to jest po grecku stary lub starszy. A w nauce to przejęliśmy ten gero w odniesieniu do procesów starzenia i związanych z nimi dziedzin, no, takich jak geriatria chociażby, mm-hmm. czyli medycyna starości, która, ja przyznam szczerze, że to jest taka wyjątkowo niefortunna nazwa i unikam skojarzenia medycyny długowieczności właśnie z geriatrią. No a terapeutyk to oczywiście, no, terapia, to drugi człon tego słowa oznaczający oczywiście leczenie, opiekę, terapię. Stąd jakby geroterapeutyki to są leki, które, można powiedzieć, działające na procesy starzenia, bo absolutnie nie stawiałbym tutaj znaku równości, że są to leki przeciwstarzeniowe.
Intro mamy za sobą. Nieraz od ciebie słyszałem, że geroterapeutyki mają przed sobą naprawdę wielką, świetlaną, może to nawet nie przesada, przeszłość w kontekście długowieczności?
Wiesz, no, patrząc na to, że te ostatnie lata spowodowały, że w ogóle my zaczęliśmy mówić, czy też zastanawiać się, które leki moglibyśmy wrzucić do tej grupy geroterapeutyków, że absolutnie nie jest to coś, co nam towarzyszy ta nomenklatura od kilkudziesięciu lat, że to jest tak naprawdę ostatnie lata. I też nasze zrozumienie naukowe, jak my się starzejemy na poziomie komórkowym, zdecydowanie ten postęp nauki spowodował, że my coraz lepiej rozumiemy procesy związane z starzeniem. No to ja myślę, że naturalne jest to, że jeśli lepiej rozumiemy procesy związane z starzeniem, no to będziemy też poszukiwać tego czegoś, co towarzyszy chyba ludzkości od zawsze, czyli poszukiwania eliksiru młodości, no bo to mamy wiele przykładów, legend, gdzie próbowaliśmy znaleźć eliksir młodości, no bo o tym mówimy, no bo coś takiego jak fontanna młodości to możemy znaleźć w wielu mitach i europejskich, ale z całego świata, gdzie podróżnicy, naukowcy poszukiwali fontanny młodości, chociażby w starożytnej Grecji, tak jak zaczęliśmy mówić o Grecji, no to ambrozja, pokarm bogów, no to nic innego jak właśnie ten lek zatrzymujący proces starzenia, dlatego bogowie greccy nigdy się nie starzeli, bo spożywali ambrozję jako ten lek na długowieczność. No podobnie.
Ciekawe, co było składem ambrozji swoją drogą.
No to ciekawe, no ale mamy też w kulturze chińskiej, mamy przykład chińskiego eliksiru nieśmiertelności. To cesarz Qin Shi Huang poszukiwał, czy też płacił swoim alchemikom, medykom za wynalezienie eliksiru młodości. Co ciekawe, zmarł z powodu zatrucia rtęcią najprawdopodobniej, bo bardzo duże stężenie rtęci w jego organizmie, czyli myślę, że jego medycy karmili rtęcią jako tym eliksirem, czyli płynnym złotem, jak to się kiedyś to określało.
No i przeholowali, mówiąc kolokwialnie.
No i zatruli człowieka, niewątpliwie.
Marku, natomiast ty jesteś tutaj w roli alchemika, jako takiego, wiesz, wyedukowanego w randze profesora. Chciałem zapytać, czy geroterapeutyki, oczywiście używając, no, tutaj takiego trochę metaforycznego pojęcia, mogą być właśnie bazą takiego przyszłego koktajlu młodości?
No bardzo fajne określenie, że powiedziałeś, że koktajl młodości, no bo rzeczywiście my mamy obecnie kilka leków, czy też grup leków, które zaliczają się do tych geroterapeutyków, które doszukuje się wspólnych mianowników, o których za chwilę, jeśli chodzi o mechanizmy działania. Ale myślę, że to takie podejście, że tylko znalezienie jednego celu terapeutycznego, bo tak to w farmakologii określamy,
jest błędne z założenia.
Jest błędne z założenia, bo nasz organizm jest zbyt skomplikowany i te procesy, ja zajmuję się akurat epigenetyką, nie kodującymi RNA, ja widzę, jak te sieci interakcji, nawet jak mamy lek, który wiemy, jak działa. Ja akurat zajmuję się teraz bardzo dużo taką grupą leków jak flozyny, czyli inhibitory SGLT2, o których sobie za chwilę powiemy w kontekście geroterapeutyków. I patrzę przez pryzmat tego, czy też próbuję zrozumieć, skąd wynikają ich tak wielopłaszczyznowe korzyści, wymykające się temu podstawowemu mechanizmowi działania, jakim jest zahamowanie takiego transportera sodowo-glukozowego w kanalikach nerkowych, czego efektem jest zwiększone wydalanie glukozy i stąd te leki zostały po raz pierwszy wprowadzone właśnie w leczeniu cukrzycy typu drugiego, przez ten mechanizm, że po prostu wydalamy z moczem więcej cukru, co od razu powoduje, pewnie domyślasz się, że jak wydalamy cukier, to pewnie doprowadzamy się do restrykcji kalorycznej.
No tak.
No świetnie. Ale to jest właśnie ten jeden.
Lubię takich rozmówców, którzy odpowiadają za mnie.
No to wiesz. To
do znaczy rzeczy, do rzeczy. Nie, tak. Do rzeczy, profesorze, bo jeżeli pozwolisz, to ci przerwę, bo już rozmawialiśmy kiedyś o metforminie. Czy metformina też jest geroterapeutykiem?
Tak, no jeśli miałbym wymienić takie najważniejsze leki, które są geroterapeutykami teraz i które mają najwięcej danych, no to jest oczywiście rapamycyna, od której myślę, że trzeba zacząć, bo to ja bym powiedział, że rapamycyna to jest matka geroterapeutyków. Drugi to jest oczywiście metformina, czyli ten tani lek przeciwcukrzycowy, o którym
już mówiliśmy.
Już mówiliśmy w wielu sytuacjach.
W kontekście makaków, czyli tych małp, które są bardzo podobne genetycznie człowiekowi i podawanie metforminy makakom doprowadziło, uśmiechasz się?
Bo myślałem, że powiesz cywilizacyjnie.
Tegoż te błędu nie popełnię. Podawanie metforminy spowodowało podawanie tej metforminy makakom w średnim wieku, że ich mózg odmłodniał o dobrych kilka lat, a w przełożeniu na ludzki organizm to byłoby lat kilkanaście.
Tak, no to mamy rapamycynę, mamy metforminę, mamy właśnie te flozyny, czyli inhibitory SGLT2, no i mamy to, co bardzo szybko przebiło się znowuż do mainstreamu, czyli agoniści GLP-1, czyli takie leki jak chociażby semaglutyd, tirzepatyd, czyli leki, ja mówię, nazwami międzynarodowymi specjalnie, żeby tutaj nie reklamować żadnego z tych produktów, no ale są to te leki, które teraz
robią furorę.
Robią furorę jako leki
na odchudzanie.
U osób z nadwagą, otyłością, oczywiście sięgają po nie osoby, które traktują to jako taki lek lifestyle'owy, czyli po prostu chcą osiągnąć swoją idealną masę ciała, chcą ładniej wyglądać.
To jest swoją drogą, Marku, bardzo ciekawy temat na inne spotkanie, bo sam jestem bardzo ciekaw, czy to można robić tak bezwiednie i czy rzeczywiście osoby, które gubią wagę, nie mają skutków ubocznych, ale to inny temat. Dobrze. Wspomniałeś na samym początku, mówiąc o geroterapeutykach, o znakomitym początku do dyskusji o rapamycynie.
Wiesz, rapamycyna, myślę, że to taki świetny przykład tego, bo jak spojrzysz na medycynę okiem historyka, to myślę, że to jest kopalnia bardzo ciekawych informacji z punktu widzenia tego, jak wiele postępów medycyny jest dziełem przypadku i takim dziełem przypadku jest rozpoczęcie kariery rapamycyny, która została wykryta po raz pierwszy w glebie, to znaczy nawet nie sama rapamycyna, tylko bakteria, która produkuje rapamycynę, czyli Streptomyces hygroscopicus. Próbki tej bakterii zostały po raz pierwszy wykryte w próbkach ziemi pobranej podczas ekspedycji naukowej w 1964 roku, ekspedycji badawczej w Wyspie Wielkanocnej. Przede wszystkim te wyspy są znane z tych posągów Moai, czyli tych takich, to pewnie każdy kojarzy, takie wielkie posągi,
tak,
które patrzą w stronę morza.
Tak jest.
Ciągle się zastanawiamy, czy to jest dzieło człowieka, czy może kosmitów, ale to już pozostawiam na inną dyskusję, inne podcasty.
No to chyba na cały sezon.
Zajmujących się teoriami różnymi, skąd ludzka cywilizacja pochodzi, czy powstała na Ziemi, czy może z kosmosu przylecieliśmy. Natomiast w latach 60. ta ekspedycja, która została przesłana przez firmę farmaceutyczną, która już nie istnieje, bo została wchłonięta przez większe koncerny, które powstały teraz na świecie i rządzą trochę tą farmakologią. Te próbki przeleżały wiele lat w laboratorium i po mniej więcej 15 latach, w latach 70. wrócono, zaczęto je badać. Okazało się, że w tych próbkach znajduje się bakteria, która produkuje substancje o właściwościach przeciwgrzybiczych. I początkowo myślano, bo to rapamycyna ma budowę makrolidową, czyli tak przypomina chemicznie antybiotyki, które my stosujemy chociażby na infekcje górnych dróg oddechowych. Tak, ta grupa się nazywa makrolidy, czyli erytromycyna, azytromycyna czy klarytromycyna, bardzo często przez nas stosowane antybiotyki w okresie chociażby zimowym, gdzie mamy dużo nadkażeń bakteryjnych. No i początkowo uważano, że to jest główny efekt działania tego leku. Potem okazało się, że badania nad rapamycyną wskazują na to, że hamuje ona aktywność limfocytów T, czyli działa na układ odpornościowy, co w pewien sposób otworzyło zupełnie nowe możliwości wykorzystania tego typu substancji, czyli transplantologii, gdzie mamy do czynienia z nadaktywnością układu immunologicznego. W konsekwencji dochodzi do odrzucania przeszczepów, czyli tych obcych tkanek, bo nasz układ odpornościowy rozpoznaje te przeszczepy jako obce tkanki, produkowane są przeciwciała, a rapamycyna wchodzi w skład takiego koktajlu w transplantologii, nadal jest stosowana właśnie w tej gałęzi medycyny. De facto największe sukcesy, jeśli mielibyśmy powiedzieć, gdzie największe dotychczas rapamycyna miała sukcesy.
Gdzie zrobiła karierę.
Gdzie zrobiła prawdziwą karierę, to jest oczywiście
transplantologia, tak?
Oczywiście transplantologia. Natomiast działanie samej rapamycyny, bo tutaj w tej medycynie przeciwstarzeniowej, czy też jako geroterapeutyku, związane jest z hamowaniem takiego białka, które nazywa się mTOR, czyli jak rozwiniemy sobie skrót, to jest Mechanistic Target of Rapamycin. Czyli zobacz nawet, że to, co my...
W tej nomenklaturze ta rapamycyna.
W nomenklaturze jakby to białko, cel terapeutyczny dla rapamycyny ma nazwę od tego leku i to można powiedzieć, że to jest takie centrum dowodzenia komórki, które reguluje wzrost, podział, metabolizm. No niestety jakby to centrum dowodzenia, jeśli jest za bardzo rozbuchane, czyli jest, mamy...
Takie nadaktywne.
Nadaktywne, czyli widzę, mamy za dużo, bo to jest taki sensor energetyczny. Jak tej energii jest dużo, no to jest sygnał, że w takim razie produkujemy, ten metabolizm ma być aktywowany, no bo musimy ten nadmiar energii przetworzyć.
Spożytkować,
dokładnie. Ale no jeśli coś intensywnie pracuje, no to wiadomo, że to tak jak fabryka.
Że się zatrze, że nie,
nie
wyrobi,
no produkuje, no fabryka co?
Jak za dużo, na
fabryka,
produkcję.
Jak sobie popatrzysz, fabrykę, w której, nie wiem, się wytapia stal, no to produktem ubocznym stali jest co? No są zanieczyszczenia powietrza.
No, dwutlenek węgla, tak jest.
Dokładnie. No, związki siarki i tak dalej. Wiele tych szkodliwych substancji, które nas truje.
Okay.
I podobnie jest w naszej komórce, że też jak mamy sygnał, że ten metabolizm ma być przyspieszony, tak. No to czyli mamy, produkujemy dużo białek, wiadomo, no bo to nie jest, nie mówimy o metabolizmie,
czyli te produkty,
spalania,
produkty uboczne tej produkcji są po prostu szkodliwe.
Są dokładnie szkodliwe i przyspieszają procesy starzenia. I to jest jakby, no mówiąc w takim dużym uproszczeniu, mechanizm, że rapamycyna jest inhibitorem mTOR, czyli hamuje, w pewien sposób wycisza
te nadprodukcje.
Wycisza nadprodukcję.
I te skutki uboczne tej nadprodukcji, tak?
Dokładnie, bo jednocześnie stymuluje coś, co jest przeciwstawne, czyli system AMPK, to jest taka kinaza białkowa AMPK, czyli jak mówimy o mTOR, to od razu nam się włącza, że to AMPK, które jest związane z takimi enzymami, białkami, które są nazywane sirtuinami. I aktywacja AMPK powoduje aktywację sirtuina i sirtuiny to są tak, znowuż takie enzymy, które dbają o naprawę DNA. Czyli znowu wchodzimy w kolejny element związany z procesami starzenia, czyli jak się starzejemy, to DNA nam się coraz bardziej uszkadza. Pamiętasz, że rozmawialiśmy, że jest to jeden z filarów starzenia, czyli to uszkodzenie naszego
absolutnie
DNA.
Tak.
No i jakby ten mechanizm naprawczy, można powiedzieć, że rapamycyna uruchamia ten mechanizm naprawczy.
Czyli ta rapamycyna działa tak wielotorowo, widzę.
Każdy lek przeciwstarzeniowy działa wielotorowo, dlatego ja powiedziałem, że jeden cel terapeutyczny to jest za mało dla mnie.
Jasne.
I żeby spodziewać się efektu przeciwstarzeniowego, musimy poszukiwać cząsteczek lub, jak dobrze powiedzieć, koktajlu, który działa na wiele mechanizmów przeciwstarzeniowych. Oczywiście ta wiedza, tak zwana geroscience, za ten cel numer jeden, jeśli spytasz takiego naukowca zajmującego się tym, no to w pierwszym miejscu wymieni mTOR, AMPK jako te główne cele terapeutyczne. I rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na te cztery grupy leków, które ja wymieniłem, czyli rapamycyna, metformina,
flozyny i agoniści,
GLP-1, czyli tego glukagonopodobnego peptydu, no to one wszystkie działają właśnie na szlak AMPK-mTOR.
Okay.
Bo ten szlak, znowuż, powiedziałem, że to jest taki sensor komórkowy, który wyczuwa ilość energii. My możemy go aktywować sobie, szczególnie w młodym wieku i są badania, które pokazują, że im jesteśmy młodsi, tym naszą dietą jesteśmy w stanie aktywować szlak MPK, hamować mTOR, to jest restrykcja kaloryczna. Stąd jakby ta restrykcja kaloryczna, jak mówimy sobie o długowieczności, to ta restrykcja kaloryczna zawsze nam się będzie pojawiać jako taki element terapii u osób, którzy chcą długo żyć w zdrowiu, czyli unikanie przejadania się. Czy
no
też,
właśnie. Chciałem, żebyś to powiedział, że restrykcja kaloryczna to jest właśnie unikanie przejadania się. O metforminie już mówiliśmy, to może pokrótce tylko.
Teraz jak patrzymy na metforminę, to można powiedzieć, że metformina jest tym lekiem, który nas bardzo zadziwia, bo jest poza cukrzycą typu drugiego, my stosujemy u osób z tak zwanym stanem przedcukrzycowym, a takim podstawowym wskazaniem dla cukrzycy to jest cukrzyca u osób z nadwagą, otyłością, bo rzeczywiście również przez ten wpływ na MPK, mTOR, cukrzyca przyspiesza redukcję masy ciała. Co prawda nie jest to jakaś istotna, czy tam bardzo duża redukcja, ale mam pacjentów, którzy podczas stosowania metforminy, poza tym, że normowałem się cukry, no to także kilka kilogramów zrzucili. Także to też jest ciekawy efekt taki dodatkowy metforminy, bo mamy oczywiście badania, dlaczego metformina jest geroterapeutykiem, bo też trochę tak przemknęliśmy po tej rapamycynie, no bo badania na zwierzętach pokazały nam, że rapamycyna na modelu mysim wydłuża życie o 14-20%, co przekłada się około 7 lat życia człowieka, mniej więcej. Jakbyśmy
robi to wrażenie.
To robi to wrażenie. Stąd takie zainteresowanie. Oczywiście my nie mamy ciągle dla rapamycyny badań na ludziach, że to przedłuża życie. Natomiast w przypadku metforminy, z racji tego, że to jest lek przeciwcukrzycowy, mamy doskonałe badania z metforminą u pacjentów z cukrzycą, które pokazały, że chociażby metformina zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 7%, albo no, u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną, to ryzyko zgonu było niższe o blisko 30%. Także to pokazuje,
to robi wrażenie,
że potencjalnie jest to lek, który coś tam ma dodatkowego, nie tylko i wyłącznie kontrola tej glikemii. Mhm. Teraz, co ciekawe, toczy się takie badanie TAME, się nazywa, akronim tego badania to jest TAME.
Czy to jest to badanie na Uniwersytecie Einsteina?
Dokładnie, to jest to badanie przez Nira Bartila zainicjowane. W przyszłym roku powinny być wyniki tego badania właśnie. Typowo to w tym badaniu przyglądają się naukowcy tym geroprotekcyjnym efektom działania
metforminy konkretnie.
Właśnie. Tak jest, to jest takie badanie, no, które spowoduje, że zaczniemy metforminę wszyscy przyjmować, albo wręcz te osoby, które przyjmują metforminę off-label, czyli bez wskazań medycznych, czyli nie mamy zapisanych, że...
Bo są tacy.
Są, oczywiście, no to w Stanach Zjednoczonych.
Powiem ci, że ja też miałem pokusy, jak robiliśmy ten odcinek o makakach, ale powstrzymałeś mnie. Czekamy na wyniki.
Wiesz, to jest miarę bezpieczny lek. To jest też tak, że no, tam główne działanie pożądane to ze strony przewodu pokarmowego. Ci pacjenci, którzy przyjmują metforminę, najczęściej skarżą się na jakieś uczucie pełności, przelewania.
A, to ja to mam na co dzień, także to ja nie biorę tej metforminy wobec tego.
Tak, no to nie, dla ciebie to myślę, że to nie jest najlepszy lek i też jakby nie widzę potrzeby, żebyś przyjmował metforminę.
Dobrze, czekamy na wynik badania TAME na Uniwersytecie Einsteina w Stanach Zjednoczonych i bierzemy się za kolejną grupę geroterapeutyków, flozyny.
Tak, no flozyny to jest kolejna grupa leków i znowuż to jest przykład grupy leków, która pochodzi ze świata roślin. Taką substancją macierzystą są floryzyny, czyli substancje, które zostały wyizolowane z kory jabłoni i z kory wiśni. Co ciekawe, pierwsze badania prowadzone w XIX wieku pokazywały, że te substancje, te floryzyny zwiększają wydalanie glukozy z moczy. Zwiększamy wydalanie głównie glukozy, ale też sodu z moczy, bo to jest kotransporter sodowo-glukozowy, czyli jeśli wydalamy sód, to czego się możemy spodziewać? Wydalania wody, spadku ciśnienia tętniczego. I rzeczywiście te leki mają efekt hipotensyjny, czyli zobacz, że hamując jedno białko, leczymy na pewno cukrzycę.
Trochę i nadciśnienie, tak?
Trochę nadciśnienie, ale również patrząc metabolicznie, możemy się spodziewać spadku kwasu moczowego i rzeczywiście kwas moczowy u pacjentów, którzy stosują, ulega normalizacji, czy też ulega, obniża się zdecydowanie.
No za wysoki poziom kwasu moczowego to praprzyczyna wielu schorzeń.
No między innymi naciśnienia tętniczego, bo to jest taki, powiedzmy, papierek lakmusowy, czy też biomarker stresu oksydacyjnego w naszym organizmie, czy też no, zaburzeń metabolicznych. Ja jak zlecam badania, to mam taką świętą trójcę, czyli hemoglobina glikowana, lipidogram, czyli chcę poznać cholesterol, chcę właśnie poznać kwas moczowy. Dopiero na podstawie tych trzech elementów lepiej rozumiem, z jakim pacjentem ja mam do czynienia, bo czasami tylko jeden z tych parametrów może być upośledzony. Ja już wiem, że to jest pacjent, który wymaga takiego metabolicznego spojrzenia przeze mnie jako lekarza specjalizującego się w takich zaburzeniach kardiometabolicznych.
O kwasie moczowym też na pewno zrobimy cały odcinek podcastu, bo swoją drogą sobie przypomniałem, ile ja już od ciebie wiem. Myślę, że państwo też powinni się od profesora dowiedzieć. Bardzo ciekawy wątek i temat. No dobrze, coś do o flozynach jeszcze dodamy?
No wiesz, no flozyny przede wszystkim to są leki, które zrewolucjonizowały diabetologię, kardiologię, nefrologię. Również są to leki, które trwają badania w chorobie stłuszczeniowej wątroby, czyli wszystkich chorobach związanych z czym? Z nadmiarem kalorii w naszej diecie. Patrząc na to, na skuteczność tych leków, jak one poprawiają rokowanie u wszystkich tych pacjentów, w tych populacjach pacjentów, które ja wymieniłem, no to aż się prosiło do tego, żeby na te leki spojrzeć też w kontekście
długowieczności.
To nie tylko one pomagają chorym pacjentom, ale mamy badania chociażby u pacjentów w stanie przedcukrzycowym, czyli takich, którzy, wiesz, to
na granicy jeszcze.
Na granicy, to jest większość populacji 40+ w naszym kraju, że są na granicy, że albo się wezmą za siebie i zaczną zdrowo żyć i
albo się przywitają z cukrzycą.
Przecież z cukrzycą, z naciśnieniem, z chorobami serca, z chorobami nerek i tak dalej, i tak dalej. I mamy wyniki badań, z badań takich klinicznych, które pokazują jednoznacznie, że flozyny u pacjentów w stanie przedcukrzycowym hamują rozwój cukrzycy. I no nie tylko hamują, zmniejszają prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy, ale u pacjentów z cukrzycą typu drugiego, którzy mają 50 lat i zaczną brać flozyny, leki te wydłużają życie nawet o 8,5 roku. Natomiast 60-latka
imponujące.
ponad 6 lat.
Także imponujące.
I mamy dane, twarde dane naukowe, które...
I nasi słuchacze chcą słyszeć takie informacje.
Ja rzadko jestem entuzjastą takim bezkrytycznym, raczej zawsze na wszystko patrzę bardzo ostrożnie. To wydaje mi się, że nie powiem jednoznacznie, że ta grupa leków, ale leki o podobnym mechanizmie działania, czy efekcie klinicznym, są to leki, które będziemy przyjmować tak jak aspirynę. Przypomnę, to jest lek, który stosujemy w prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego. Wiele osób, osoby wysokiego, bardzo wysokiego ryzyka odnoszą też korzyści ze stosowania w prewencji pierwotnej.
Profesorze, ale ty mówisz o konkretnie w tym momencie o flozynach, czy o całej tej grupie geroterapeutyków?
Nie, mówię o flozynach.
O flozynach akurat.
Bo ja, wiesz, patrząc też, powołuję się na Nira Barcilais, z którym się znam i dyskutujemy bardzo często na temat geroterapeutyków. I on podsumowanie opublikował, gdzie podsumował dane z badań na modelu komórkowym, czyli takie bardzo podstawowe badania podstawowe, potem modelach różnych modelach zwierzęcych, badania kliniczne na ludziach, jakby przyznał taką punktację za każdy z tych różnych elementów, jak wpływają te leki na śmiertelność w badaniach na ludziach. I jeśli popatrzymy, jeśli zapytasz mnie, która z tych grup leków, o których mówimy, czyli rapamycyna, metformina, inhibitor SGLT2 i GLP-1, agoniści GLP-1.
Czy flozyny?
Które z tych leków są
najbliżej tego,
że najbliżej, czy też mamy najwięcej danych jakościowych
w kontekście długowieczności.
To na pierwszym miejscu są inhibitory SGLT2, czyli flozyny, potem GLP-1.
Aha, czyli agoniści, tak?
Tak, potem są agoniści GLP-1, czyli semaglutyd, przeze mnie dzisiaj wspomniany. Potem jest dopiero metformina, na samym końcu jest rapamycyna.
Okay.
Czyli jak ja miałbym, wiesz, wybierać z tej półki geroterapeutyków, po której ja w pierwszej kolejności sięgnę, no to
ta półka najbliżej ręki to jest flozyny.
Chwilę obecną najwięcej danych przekonujących mamy dla flozyn. Oczywiście osoba zdrowa nie poczuje różnicy takiej, że zacznie brać ten lek i nagle odmłodnieje następnego dnia, wstanie rzeźka niezmęczona i tak dalej, bo to jest za mało.
Nie odrosną jej włosy.
To są substancje, które mogą wspomagać pewne procesy, natomiast 90% pracy musi wykonać każdy z nas.
Marku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Zaproponuję kolejny temat a propos też tego, o czym dzisiaj opowiadałeś. Weźmy się może za te geroterapeutyki, które teraz są tak powszechnie stosowane do odchudzania. Co ty na to?
Tak, no bo to ten...
Bo jestem bardzo ciekaw tego. I temat... zewsząd się pojawiają te pytania, czy rzeczywiście to jest takie całkowicie bezpieczne i można te lekarstwa sobie tak stosować na co dzień.
Tak, ten temat się rzeczywiście go liznęliśmy, tak. Może najmniej tej grupie poświęciliśmy
Mówimy
czasu.
Mówimy o agonistach, tak.
A ja myślę, że warto tym lekom się przyjrzeć w kontekście nie tylko odchudzania, nie tylko cukrzycy, ale tych chorób cywilizacyjnych, bo coraz więcej mamy fantastycznych danych i warto, żeby o tych danych badań naukowych, chociażby w chorobie Parkinsona, Alzheimera, żeby pokazać, co te leki jeszcze potrafią, bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że dla naszych słuchaczy to będzie też ekscytująca podróż, ten świat nauki, w których ja Państwa z przyjemnością zaprowadzę.
Cieszę się też na tę podróż, w którą mnie zabierzesz. To jeszcze jeden, naprawdę już ostatni wątek, bo wspomniałeś dzisiaj o tym, że rapamycyna została odkryta przez przypadek. Zróbmy też taki odcinek podcastu o lekach, które zostały odkryte przez przypadek, bo to są, trochę wiem z historii medycyny, bo jestem historykiem, że te historie niektóre były naprawdę fascynujące. Na przykład z tego, co pamiętam, zorientowanie się, jak może działać Viagra, jest kapitalne, ten cały wątek wokół.
Tak, to też jest moja ulubiona historia z tego względu, że opowiadam ją wielokrotnie moim studentom, bo rzeczywiście przykład Viagry jest tym, jak działanie
świetna
niepożądane
historia
przekuć w świetny marketing i lek lifestyle'owy.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.